10. Krzysztof Skowroński
i Łukasz Jankowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie w wtorek, 10 października, 10, 23 do wyborów, bo to chyba będzie teraz najważniejsza informacja. Zostało 4 dni i 23 godziny do otwarcia lokali wyborczych.
A do zamknięcia?
A do zamknięcia trzeba doliczyć odpowiednio, ile godzin będą otwarte od 7 do 21. Pan rektor obliczy, ile to jest godzin.
Jeżeli łącznie potrafisz od 21 odjąć 7, to wyjdzie ci 14.
Na pewno?
No, tak, i wtedy 14 godzin później rozpoczniemy wieczór wyborczy i opowiemy
chyba
Państwu.
Że będą przedłużone wybory.
To prawda, kiedyś tak się zdarzyło, że czekaliśmy na wyniki, nie wiem, półtorej, dwie godziny, dlatego że któryś z lokali na warszawskim Ursynowie nie mógł doliczyć się z... Czy były kolejki, być może zaczęła się
albo
jakaś maszyna.
Później się otworzył. Były takie przypadki, że przewodniczący zaspał na przykład z różnych powodów i nie otworzył lokalu. Tak czy inaczej, jeżeli wszystko będzie szło jak iść powinno, to za 4 dni, 23 godziny plus 14 godzin zobaczymy mniej więcej wyniki wyborów.
Dzisiaj do radia wędrowałem ulicą Bednarską, bo dzisiaj jest 10 o godzinie 7 msza w katedrze świętego Jana i nawet się zdziwiłem, bo w każdej bramie stał policjant. Nie wiedziałem, że tylu policjantów może stać na jednej ulicy 10 października.
Ja z kolei szedłem krakowskim przedmieściem w towarzystwie policjanta, który mnie eskortował długą część drogi i też nie sądziłem, że tyle służb spotkam na swojej drodze do pracy.
Łukasz w czasie tej podróży czuł się bardzo bezpieczny. Właściwie ja również czułem się bezpieczny, choć z lekką irytacją, bo jednak wędrówka pod górę z samego rana jest taką ciężką wyprawą, ale się udało. Wczoraj debata telewizyjna. Okazało się, że ta debata telewizyjna mimo godziny 18.30, tutaj mówię ponoć, bo to jest wiadomość z wnętrza telewizji, ponoć oglądało ją w piku 9 milionów osób. W związku z powyższym to tę debatę możemy uznać za wydarzenie politycznie bardzo ważne.
Ważne, ale też widać, że emocje rosną. Są takie badania, które pokazują zaangażowanie w wybory i przez wiele tygodni takie badania robione co tydzień. Teraz tych badań jest bardzo dużo i różne rzeczy się bada. No i między innymi bada się, na ile jest pani zainteresowana wyborami. Do tej pory kampania była poniżej średniej. Zainteresowane było 35-37% z wyborców, a lat temu 4 to było ponad 40%. Do ostatniego tygodnia wtedy się okazało, że w ostatnim tygodniu Polaków zainteresowanych kampanią wyborczą, wyborami było ponad 45% i to było więcej niż lat temu 4, więc w pewnym momencie, dokładnie tydzień temu, zanim tych badań, nagleśmy się zaczęli tą kampanią interesować. Była letnia i nagle eksplozja zainteresowania, co może potwierdzać te wyniki z debaty.
Mam wrażenie, że ta debata była takim punktem kulminacyjnym tej kampanii wyborczej. Nie zapowiadało się, ale tak wygląda. Dzisiaj jest wtorek, 4 dni do końca możliwości komunikowania swoich programów i przemyśleń przez wszystkie partie polityczne. Jeżeli dziś i jutro nic specjalnego się nie wydarzy, a nie wiem, co specjalnego mogłoby się wydarzyć.
Jakiś
jeszcze
film o skokach ma się pokazać, ale to w piątek. Wydaje się, że nic takiego naprawdę szokującego się nie wydarzy. Zresztą zeszły lat temu 4 na ostatniej prostej, chyba w piątek, pojawiła się piosenka pewnego młodego rapera, gdzie po raz pierwszy publicznie pokazano 8 gwiazdek i mówiono, to jest game changer, młodzi pójdą przeciwko PiS-owi, nic się takiego nie stało. Lat temu 4 PiS miał rekordowe poparcie, więc i teraz nie wierzę w żadne takie zjawiska nadprzyrodzone na 4 dni przed wyborami.
To prawda, że film Tomasza Sekielskiego pojawi się w piątek 13. Redaktor naczelny Newsweeka jest bardzo dumny z tego powodu. Nie ma powodu do dumy, dlatego że jest to film, w którym będzie, nie wiem co będzie w tym filmie i o czym opowie Tomasz Sekielski, ale mieszanie się w kampanię wyborczą przez redaktora naczelnego 13 w dzień przed ciszą wyborczą, kiedy nikt nie będzie mógł odpowiedzieć na ten film, a być może ten film od razu zostanie obejrzany przez wiele osób, jest takim bym powiedział, strzelaniem bramki po gwizdku, a faulowaniem po gwizdku sędziego.
Nie, raczej nie będzie miało to wpływu, bo ileż osób na pewno zobaczy ten film, którzy mogliby zmienić swoje zdanie wyborcze w ciągu kilku godzin. Wątpię. Prasa. Widzę, że pan redaktor kupił gazety. Ja korzystam z gazet w internecie. Tłuste koty, pakujcie kuwety. To jest taki chyba zdaniem redakcji Gazety Wyborczej odpowiedni komentarz do debaty wyborczej. I chyba to jest jedyna gazeta, która twierdzi, że to Donald Tusk tą debatę wygrał, przynajmniej próbuje tak twierdzić.
Rzeczpospolita takie sprawozdawcze ma, ale pisze tak. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wykorzystał debatę do zwrócenia się bezpośrednio do widzów telewizji publicznej i do wytykania PiS niekonsekwencji w sprawach migracji. Obiecywał, że nie podniesie wieku emerytalnego. Prawo i Sprawiedliwość reprezentował premier Mateusz Morawiecki, który w wielu wypowiedziach ostro krytykował Tuska. Potem są komentarze, ale też otworzyłem Rzeczpospolitą na drugiej stronie i takich komentarzy, które odnosiłyby się bezpośrednio do wczorajszej debaty, nie było. I być może dlatego, że może cykl wydawniczy Rzeczpospolitej jest taki, że nie zdążyli, skoro debata skończyła się o godzinie 19:30. Jeden komentarz Jerzego Surdykowskiego bym przytoczył, który nie ma nic wspólnego z debatą, ale zacytuję. Graniczny płot jest pokazuchą i picem, bo służy głównie feldmarszałkowi, przepraszam, ministrowi Błaszczakowi i jego prezesowskiemu mocodawcy. Przesławny płot na granicy białoruskiej jest kompromitacją pisowskiej Polski nie tylko dlatego, że uchodźcy giną w lasach i bagnach, na czym Agnieszka Holland oparła swój poruszający film. Nawet nie dlatego, że utrudnia żubrom transgraniczne igraszki godowe. Tkwi w nim bowiem istota tego, czym charakteryzuje się każde emblematyczne przedsięwzięcie tej władzy, a przede wszystkim jej pokazowe budowy. No i to jest taki komentarz, ponieważ byliśmy...
Ale zrozumiał pan coś z tego?
No, że ten mur jest, że zapora jest zła. Wczoraj w czasie widocznie to było...
Użył dużo mądrych słów, ale chyba im ktoś więcej mądrych słów używa, tym mniej rozumie problem, o którym pisze. Mam takie wrażenie.
To jest możliwe, ale ponieważ byliśmy na tej granicy, rozmawialiśmy z panią Leśnik, która mieszka 5 kilometrów od granicy i z osobami, które przy samej granicy mieszkają, to wiemy, jak wielkie znaczenie jest tego muru. A może o samej debacie, Łukaszu, przez chwilę porozmawiamy, jak tobie, co tobie zapadło w pamięć, jaka jest twoja recenzja tej debaty?
No, jednak ewidentnie zapadły mi w pamięć same nieprzyjemne elementy, jak gang Rudego, jak dziwolągi, jak zabieranie kuwet, jakieś takie naprawdę pomoty, które pasowałyby do kłótni w gimnazjum, już nie ma gimnazjum, do kłótni w podstawówce, a nie do debaty. I rzeczywiście to było dziwne, że politycy pewnej rangi, no gdyby to powiedział przedstawiciel bezpartyjnych samorządowców, też bym zrozumiał, chciał się jakimś bomotem wbić właśnie takim prostym w naszą pamięć, ale to były uprzejmości, które sobie wymieniali Donald Tusk z Mateuszem Morawieckim. I było to rzeczywiście dziwne, chociaż wydaje się, tak po tych paru godzinach, po przespaniu się z tą debatą, to, że jednak że Donald Tusk jakoś stanął poniżej swoich możliwości. Ciekawy jestem, jakbym miał, przynajmniej jeszcze raz ją obejrzał.
To Łukasz jeszcze raz obejrzy debatę. Jedna rzecz, która się rzuciła w oczy, to jest prawda, że poza tymi bomotami, no to jednak uznanie, że program Prawa i Sprawiedliwości zaproponowany w 2015 roku stał się takim współprogramem zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i innych partii, za wyjątkiem oczywiście Konfederacji. wszyscy uznali, że 500 plus, Donald Tusk nawet powiedział, gdybyśmy się dogadali, to by 800 plus było już w czerwcu. Państwo nie dostali plus 300 od czerwca, dlatego że jest skąpy. Premier Mateusz Morawiecki to wstrzymał, no więc uznał Donald Tusk, że polityka socjalna z Prawa i Sprawiedliwości jest słuszna, że wiek emerytalny...
Nikt nie powiedział chociażby o prywatyzacji. Żadnego głosu, że jednak państwo ma za dużo, że może te stadniny sprzedać albo jakieś młyny. W ogóle słowo prywatyzacja nikomu nie przeszło przez usta. Na to kiedyś był nieodzowny element debaty.
I nikomu nie przeszło przez usta, że chciałby podwyższyć wiek emerytalny. Donald Tusk zresztą powiedział, nie będę miał już takich doradców jak pan, panie premierze, czy pan, jest panie Morawiecki.
Gwarantem niepodnoszenia wieku emerytalnego jest Donald Tusk. To nawet mnie rozbawiło. Muszę powiedzieć, że to był element, który był zabawny w tej debacie.
No tak, ale wątek o lasach, pytania na temat lasu. Ty masz Gazetę Polską codziennie, odnosi się trochę do tematu lasów, ale stwierdzenie premiera Donalda Tuska, że kto, nie wiem, kto chce coś złego zrobić lasom, to krzywdę zrobi Polsce. To też było takim bonmotem, który świadczy o pewnej daleko idącej zmianie w sposobie myślenia premiera Donalda Tuska, ale nie jest. Rzeczywiście premier Donald Tusk tej debaty nie wygrał. Uśmiechnął się na początku do widzów, powiedział po 8 latach, jestem tu po raz pierwszy, mam 7 minut, dali mi 7 minut, to postaram się te 7 minut wykorzystać. Nie było Donalda Tuska przez 8 lat w telewizji publicznej, bo wielokrotnie nie przyjmował zaproszeń. Nie przyjmował zaproszeń nawet wtedy, to nie do telewizji publicznej, ale jak byłem w publicznym radiu, nie przyjmował zaproszeń do publicznego radia. Nie lubi konfrontacji. Zresztą wczoraj, jak Hanna Tracz patrzyła i przygotowywała fragmenty wypowiedzi Donalda Tuska, bo w piątek chcemy zrobić taki podsumowanie tej kampanii wyborczej, powiedziała, że Donald Tusk nie udzielił żadnego wywiadu. I zresztą to jest bardzo charakterystyczne, że posługują się politycy Twitterami, posługują się wiecami, posługują się transmisjami na żywo, ale z dziennikarzami, może to nie dotyczy wszystkich, tak, ale z dziennikarzami niekoniecznie nie konfrontują się z dziennikarzami, tak? Nie konfrontują się z dziennikarzami.
Rzeczywiście Donald Tusk wybiera tam, gdzie czuje się bezpiecznie. Kiedyś taką bezpieczną przystanią była nieformalna doradczyni Donalda Tuska, Janina Paradowska, zawsze tam się pojawiał. A teraz to jest pani redaktor Kolenda Zalewska z TVN-u. To jest taka ulubienica. Rzeczywiście rzadko kiedy Donald Tusk pojawia się u innych dziennikarzy, jeżeli już, to raczej też niespecjalnie konfrontacyjnych.
Z kolei, jeśli chodzi o premiera Mateusza Morawieckiego, no to uważam, że kilka takich wyprowadzonych, nazwijmy to, ciosów, tak, w kierunku Donalda Tuska być może było zasadne, ale bardziej bym się spodziewał takiej pokazania wizji Polski i odpowiedzi na pytanie, właśnie po co jeszcze 4 lata rządzenia. Rozumiem bezpieczna Polska, rozumiem wszelkiego typu zagrożenia, ale do tego potrzeba tej pozytywnej wizji. I mnie zdziwiło, no bo byliśmy, dzisiaj jest co, wtorek, czyli w piątek, stocznia Gryfia, stocznia remontowa Gryfia, Wulkan, otwarcie jakiegoś terminalu w Świnoujściu, budowa portu kontenerowego, pogłębienie toru wodnego. A ponieważ Szczecin był takim bardzo ważnym miejscem w 2013 albo 2014 roku podczas naszej podróży, kiedy patrzyliśmy, jak jest zrujnowana, złomowana Stocznia Szczecińska, to ten trud odbudowy przemysłu stoczniowego, który nigdy nie doprowadzi, prawdopodobnie nie doprowadzi do tego, że jeszcze raz będzie wielka Stocznia Szczecińska, to wszyscy mówią, nie, do tego daleka droga, to nie jest możliwe. ale jednak buduje się statki, remontuje się statki, pogłębia się tory wodne, a Szczecin jest takim, był kiedyś takim kołem napędowym dla całej gospodarki. Teraz nie jest kołem napędowym dla całej gospodarki, bo nie ma całej tej infrastruktury, która służyła Szczecinowi, natomiast jest miejscem, w którym gospodarczo bardzo dużo się dzieje, bo jeżeli dodamy do tego Police, dużą inwestycję w Policach, nie wiem co tam, polimery, czy jakieś inne cuda.
No, chemiam.
Tak jest, czy inne cuda, to tym, to trzeba powiedzieć o tym, tak, o CPK trzeba powiedzieć, o tym, że co i w jaki sposób ma funkcjonować polska gospodarka. Tego mi zabrakło, znaczy, szczerze powiem, mam przesyt takiej kampanii wyborczej, w której się wymienia zdania pod tytułem ty pisowcu, ty peowcu, ty chcesz mordować, ty jesteś ten, a ty to,
to
a ty tamto,
pan redaktor
a ty
jeszcze
to.
Trochę wytrzymać te parę dni do piątku, bo dzisiaj rano o 7:00, jak codziennie w tej kampanii PiS pokazuje spot pod tytułem tylko PiS może powstrzymać kogo? Tuska.
Powiem, że to jest ta różnica pokolenia. Rano grzecznie poszedłem, kupiłem 3 gazety, bo innych nie było. Kupiłbym 4. i 5., ale nie było ich w kiosku naszego dziennika i w dzienniku Polska. Presa Łukasz ma bezpośredni dostęp do komputera. Ja nic nie wiem o tym co PiS powiedział o godzinie 7 rano, że bezpieczna Polska?
Nie, no, że trzeba walczyć z Tuskiem. I tak to pewnie będzie do piątku wyglądać.